Czytanie z drugiej księgi Samuela. Jeszcze raz Pan zapłonął gniewem przeciw Izraelitom. Pobudził przeciw nim Dawida słowami: idź i policz Izraela i Judę. Rzekł więc król do Joaba, dowódcy wojsk, który był z nim: przebiegnij wszystkie pokolenia Izraela od Dan do Berszeby i policzcie ludzi, abym się dowiedział, jaka jest liczba narodu. Lecz Joab odpowiedział królowi: oby Pan Bóg Twój dołożył jeszcze 100 razy tyle do ludu, do tej liczby, która jest obecnie i którą widzą oczy mojego Pana, Króla. Dlaczego Pan, mój Król, tej rzeczy wymaga? Rozkaz królewski przemógł Joaba i przywódców wojska. Joab oddalił się wraz z dowódcami od Króla, aby zliczyć ludność Izraela. Przeprawili się przez Jordan i zatrzymali się chwilowo w Areoerze, na południu od miasta znajdującego się w środku Doliny Gad, w stronę Jazer. Następnie przybyli do Gileadu, do krainy Chetytów i do Kadesz, aż dotarli do Dan i krążyli w okolicach Sydonu. Udali się potem do twierdzy Tyru, a później do wszystkich miast Chiwitów i Kananejczyków. Potem skierowali się do Negebu Judzkiego i do Berszeby. Przebiegli w ten sposób cały kraj. Po 9 miesiącach i 20 dniach powrócili do Jerozolimy. Joab przekazał królowi liczbę spisanej ludności. Izrael liczył 800 tysięcy wojowników dobywających miecza, Juda zaś 500 tysięcy ludzi. Serce Dawida zadrżało, dlatego że zliczył lud. Dawid zwrócił się do Pana: bardzo zgrzeszyłem tym, czego dokonałem, lecz teraz, o Panie, daruj łaskawie winę swego sługi, bo postąpiłem bardzo nierozsądnie. Gdy Dawid stał nazajutrz rano, słowo Pańskie następującej treści zostało skierowane do proroka Gada, widzącego Dawidowego: idź i oświadcz Dawidowi. To mówi Pan: przedstawiam Ci 3 możliwości. Wybierz sobie jedną z nich, a ja Ci to uczynię. Gad udał się do Dawida i przekazał mu następujące oświadczenie: czy chcesz, by w tej ziemi nastało 7 lat głodu, czy wolisz przez 3 miesiące uciekać przed wrogiem, który cię będzie ścigał, czy też przyjść ma na twój kraj zaraza trwająca 3 dni? Pomyśl i rozpacz, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał. Dawid odpowiedział Gadowi: jestem w wielkiej rozterce. Wpadnijmy razem w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę. Zesłał więc Pan na Izraela zarazę od rana do ustalonego czasu. Umarło wtedy z narodu od Dan do Berszeby 70 tysięcy ludzi. Anioł wyciągnął już rękę nad Jerozolimą, by ją wyniszczyć. Wtedy Pan ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do anioła, niszczyciela ludności: wystarczy, cofnij rękę. Anioł Pański znajdował się obok klepiska Arauny Jebuzyty. Dawid, widząc, że anioł zabija lud, wołał do Pana: to ja zgrzeszyłem, to ja zawiniłem, a te owce cóż uczyniły? Niech Twoja ręka obróci się raczej na mnie i na dom mego ojca. Gad przybył w tym dniu do Dawida i powiedział do niego: wyjdź, wznieś ołtarz Pana na klepisku Arauny Jebuzyty. Dawid więc wyszedł na słowo Gada, jak nakazał Pan. Arauna spojrzał i zobaczył króla i jego sługi, jak się zbliżali ku niemu. Arauna wyszedł naprzeciw i oddał pokłon twarzą do ziemi przed królem. Arauna rzekł: po co przychodzi Pan, mój król, do swego sługi? Dawid odpowiedział: nabyć od ciebie klepisko, zbudować ołtarz Panu, aby powstrzymać pośród ludu. Arauna odpowiedział: Pan mój król może wziąć je i złożyć ofiarę ze wszystkiego, co wyda mu się słuszne. Oto woły na całopalenie, sanie mocarskie i jarzmo z wołów jako drwa. Wszystko to o królu Arauna oddaje królowi. Arauna powiedział jeszcze do króla: Pan Bóg Twój niechaj ma w Tobie upodobanie. Król odpowiedział Araunie: nie złożę Panu Bogu mojemu całopaleń, które otrzymałem za darmo. Kupił więc Dawid klepisko i woły za 50 cyklów srebra. Następnie zbudował tam ołtarz Panu, złożył całopalenia i ofiary biesiadne. Pan okazał miłosierdzie krajowi i plaga przestała się zrożyć w Izraelu. Oto słowo Boże.
Za tę karę, głód, zarazę, istnieje dziwny grzech, z którego my nie spowiadamy się. Istnieje grzech, z którego w ogóle sobie w Kościele nie zdajemy sprawy, problemu sobie nie robimy. Mianowicie to, co Bóg w nas i poprzez nas czyni, my to sobie przypisujemy. Ja to zrobiłem. Podziwiamy siebie, inni nas podziwiają i my owszem. Dawid przypisał sobie, licząc lud, że to jest jego geniusz polityczny, a tymczasem wszystko, cokolwiek czynił, poczynając od zwycięstwa nad Goliatem, było wynikiem namaszczenia, czyli przymierza z Bogiem Jahwe, z Bogiem prawdziwym. Cokolwiek dobrego uczynił Dawid, to w zasadzie przez Dawida Bóg Jahwe uczynił. A chodziło o to, że Bóg Jahwe spełnił obietnice dane Abrahamowi co do terenów, bo były to tereny ogromne, bardzo rozległe tereny. Docierała granica jedna aż do rzeki Eufrat na północ. Ogromne imperium powstało. Oczywiście trudno się dziwić, że ludzie byli dumni. Żydzi byli dumni z tego imperium i ze swego króla. I zwróćcie uwagę, że to nie jest tylko grzech Dawida. Jeszcze raz Pan zapłonął gniewem przeciw Izraelitom. A więc był to grzech Izraela, który wywiązywanie się Boga z obietnic przypisał sobie. To myśmy, to co Bóg zrobił, oni przypisali sobie. To tak jakby żarówka, która świeci nam w pokoju, w pewnym momencie do nas przemówiła: no widzisz, podziękuj mi, świecę ci tak, pokonuję ciemności, wdzięczności mi żadnej nie okazujesz. A tymczasem żarówka bez elektrowni, bez prądu, nic. To my jesteśmy taką żarówką, którą Duch Święty się posługuje, Chrystus zmartwychwstały, i mówimy: no ja to zrobiłem. Jak macie ochotę mnie pochwalić, to pochwalcie. Z okazji nie na to po cichu czekamy. Ksiądz proboszcz też. A już na pustach świętej Lipce, a jest to w całej Polsce. Jak zaczynają się witać, zaczynają sobie dziękować, to pół godziny. Jak gdyby to tutaj coś człowiek znaczy. Tyle jest wartości w odpuście, ile obecności Ducha Świętego przez Maryję. A ludzie sobie dziękują nawzajem. Chory jestem wtedy. Jak mogę uciec, to uciekam. Nie ma prostoty, skromności, wdzięczności. W słudze nieużyteczni jesteśmy. Panie Boże, przepraszamy, żeśmy Ci spaprali ten odpust, że stworzyliśmy taki obraz, przepiękne ramy, ale obraz niekoniecznie w środku ładny. Izrael zgrzeszył i do tego grzechu dołączył się Dawid. Żeby to zrozumieć, to byłem zdumiony, ale w telewizji to pokazali i na własne oczy oglądałem, że w ogóle wielu jeszcze dzisiaj żyje w Związku Radzieckim ludzi, którzy ubóstwiają Stalina. Mówią, że jego zbrodnie to są nieprawdziwe, a on w ogóle był człowiekiem niezwykłym, bo tyle narodów podbił. Taki imperium stworzył. A jakiś pop nawet kazał stworzyć ikony z portretów Stalina. I widziałem taką ikonę Stalina w cerkwi. To jest właśnie kult ojczyzny własnego narodu z prawdziwego zdarzenia patriota radziecki. Dlaczego Putin bez problemów może przychodzić w nieskończoność? Bo właśnie na tej stronie go gra. Imperium. Niech jakaś tam republika chce się odłączyć, to ja ją uspokoję. Krwawo, bo liczy się imperium. Liczy się, po ludzku zaczęli patrzeć Izraelici na Dawida i to imperium, jakie Bóg stworzył, realizując obietnice dane Abrahamowi, że twoje potomstwo otrzyma tak wspaniałą ziemię obietnicy, która jest zapowiedzią tego imperium, które było otrzymane po śmierci w ojcu, tego dziedzictwa wiecznego. To jest zewnętrzny znak. Dawid był darzony ogólnym podziwem, wdzięcznością. No i wreszcie diabeł powiedział mu: policz, policz twoje imperium, a szczególnie ludzi zdolnych do podboju. Policz. Czyli nie siła Dawida jest w przymierzu z Bogiem jedynym i prawdziwym, który się wywiązał z obietnic, tylko we mnie, w tych, którzy ewentualnie jak trąba zatrąbi, to się stawią do walki. Krótko mówiąc, szatan, kiedy widzi pewne przesłanki, to zaczyna wmawiać człowiekowi: jesteś wielki, jesteś wielki. Nie wiem, czyście słyszeli coś na ten temat w swoim sercu. Jesteś, owszem, popatrz tu, tego, nie. Jesteś wielki. Przepisuje szatan nam to, co jest od Boga w nas, żeby za wszelką cenę umniejszyć Boga, a wywyższyć człowieka. Wywyższyć. Bo on się wywyższy. Umniejszyć Boga, wywyższyć człowieka. Zrodzić w człowieku pychę i wtedy już człowiek nie będzie za bardzo oglądał się na Boga. Zwłaszcza jeżeli taki tym Bogiem, który naprawdę panuje, to jest bezgraniczna pokora Boga człowieka Jezusa Chrystusa. Człowiek jest podłączony, Dawid, Izrael i każdy z nas jest podłączony pod rzekę, ale źródłem jest Pan Przymierza, krzyż, krzyż chwalebny. I wyobraźcie sobie, gdy bydełko przychodzi i pije z rzeki, to rzeka mówi: no podziękowałabyś mi za tę wodę. A tymczasem rzece nie należy się wdzięczność, tylko źródłom, z których wypływają te wody. Ten problem na rekolekcjach, mam na myśli rekolekcje takie, bym powiedział, zamknięte, u jezuitów, powiedzmy w Gdyni czy w Kaliszu, na ten temat się nie mówił. Że czy nie okradasz Boga, czy nie zawłaszczasz tego, co Bóg w twoim życiu zrobił, a już dalej nie chce robić, bo za dużo i tak zawłaszczyłeś sobie, przypisałeś. Konsekwencją z wyniku faktu, że żyjemy w przymierzu, ja jestem twoim Bogiem, źródłem wszelkiego dobra, a ty czerpiesz z tego źródła i tylko mając ten talent domnażasz, powiększasz ten majątek, ale bez tych uzdolnień niczego dobrego byś nie zrobił. I przypomnijcie sobie katechezę daną przez Ducha Świętego w historii Gedeona, że ostatecznie wszystkich, którzy się zgłosili z różnych plemion, kazał mu Bóg odesłać i tylko 300 ludzi mu zostawił w spotkaniu, w konfrontacji z ogromną ilością Madianitów. I uzasadnił Gedeonie, żebyś sobie nie przypisał tego zwycięstwa. To tylko 300 ludzi wystarczy do tego, żeby pierścieniem okrążyli cały obóz Madianitów i o godzinie drugiej w nocy, kiedy najgłębszy sen, zatrąbicie na rogach, zapalicie pochodnie i zacznijcie wołać za Jahwę i Gedeona. Ci, którzy będą wytrąceni z głębokiego snu, zgłupieją, jesteśmy okrążeni, jacyś ludzie zaczynają biegać, którędy uciekać, w ciemnościach wymordowali się na mnie. Tutaj nas, w tym wydarzeniu, Jezus nas ostrzega, po pierwsze, Nie ubóstwiajcie własnej ojczyzny. Tak chętnie studiuje się czasy Jagiellonów. A, czasy Jagiellonów. I tutaj mamy etykę Kalego. Nie pytamy, czy ten naród chciał być z nami. Tylko chodzi o to, że no, myśmy go poprosili, żeby był z nami. Związek Radziecki też nie pytał, czy wy chcecie być z nami, inne narody. Tylko my wam łaskę wyświadczymy, jeżeli wam damy Ewangelię komunizmu. Wszystko darmo, ale będziecie niewolnikami. Trzeba swoje życie od tej strony przemodlić i to dzisiaj. Panie, ukaż mi, gdzie ja wywłaszczyłem Ciebie, gdzie pozwoliłem, że szatan skłonił mnie do tego, że ja sobie zawłaszczam. Jeszcze Ciebie proszę, pomóż mi, bo jeszcze chciałbym mieć to i to i stanąć na piedestale. Co Bóg ma to, żebyśmy nie grzeszyli, wywłaszczając Jezusa Chrystusa z Jego zwycięstwa? A na Ewangelii zobaczymy, że Bóg apostołom, Jezus Chrystus zmartwychwstały swoim uczniom, apostołom zafundował między zmartwychwstaniem a pięćdziesiątnicą łaskę poznania siebie. I jak się spotkał jako zmartwychwstały z Piotrem, który najpierw zapewniał, może oni się sobie zamkną, ale ja na pewno nie. Trzykrotnie go zapewnił. Jezus spotyka go przy nieudanym polowie o świcie i mówi: Piotrze, jak tam? Piotrowi i wszystkim apostołom Chrystus zmartwychwstały dał łaskę kruchości na zawsze. Łaskę kruchości. I my się przed tą łaską nie brońmy. Łaskę kruchości, że wszystko mnie przerasta. Wszystkie zadania do wykonania mnie przerastają. I że, ta, że każdy z nas, ja też noszę w sobie potężną oczywistość. Z dnia na dzień, dzisiaj powiedziałem, dzisiaj dość, że tak powiem, udało mi się. A właściwie Pan zrobił. Ale czy jutro Pan przyjdzie? I nie wolno przeżywać stresów. Trzeba żyć na odpocznieniu. Jeżeli mamy przymierze z Bogiem Ojcem, mamy żyć na odpocznieniu. Pan posyła, Pan uobecnia siebie. Razem działa w posłanym. Nakarmicie te tłumy. Panie, mamy 7 chlebków, właściwie resztki jedzenia i 2 ryby. Wydajcie to, co możecie, a ja dam to, co ja mogę. Tak było na Goda w Kanie. Zróbcie to, co możecie, napełnijcie sobie wodą, a ja zrobię to sobie. I tak jest po dziś dzień, trzeba się z tym zgodzić, przyjąć łaskę kruchości i nie buntować się. Jeżeli ktoś się buntuje, to znaczy, że jest pyszny. Chcę polegać na sobie, być jako Bóg. Znowu zaistniała, objawiła się wielkość Dawida, gdy przyszła kara zarazy, która zredukowała to poczucie wielkości całego Izraela. My imperium. A tu 3 dni i ludzi maleńko. Trzeba pogrzeby, pogrzeby, pogrzeby i jeszcze raz pogrzeby. Cała siła prysła. Kto się wywyższa, będzie poniżony. To nie jest tylko pożykadło. To nie jest tylko pożykadło. To jest wielka łaska. Wielkość Dawida była w tym, że otrzymał światło, że poszedł za grzechem Izraela, że to jest ich dzieło, że Boga Jahwe wyeliminował mimo woli. Dawid, widząc, że anioł zabija lud, wołał do Pana. To ja zgrzeszyłem. To ja zawiniłem. A te owce cóż uczyniły? Niech Twoja ręka obróci się raczej na mnie, na dumnego ojca. To znaczy, możesz jako karę mnie uśmiercić i wszystkie moje dzieci, cały mój ród. To jest wielkość Dawida. Przenieśmy ten problem, przeprosił Pana Jezusa, że Jego działanie sobie przypisywaliśmy. I odtąd zaakceptujmy łaskę kruchości, że Jezus daje, będzie nam dawał to, co dał apostołom po zmartwychwstaniu, co po pięćdziesiątnicy, poczucie własnej kruchości, wolności, a wszystko, co dobre, to On w nas.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości. W ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Także się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie. Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajników mądrości. Pokrój mnie hizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Spraw, bym usłyszał radość i wesele. Niech się radują kości, któreś skruszył. Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymasz wszystkie moje przewinienia. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym. Chcę nieprawych nauczać dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. Od krwi uwolnij mnie, Boże mój Zbawco. Niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość. Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony. Nie gardź, Boże, sercem pokornym i skruszonym. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twojej dobroci. Odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia. Wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.
Ja zwracam Waszą uwagę na to, że te słowa pokrop mnie hisopem, a stanę się czysty. Było to pokropienie baranka paschalnego przed spaleniem. Pokropienie krwią też ludzi. Tego baranka składali od Jezusa. Czyli Jezus będzie nas zbawiał, umierając, oddając swoją krew w ofierze. Aż do śmierci nas miłuje. I hyzopem, krwią baranka, kropiono trędowatych po uzdrowieniu. My trędowaci, ze względu na grzech, na pychę, jesteśmy leczeni krwią baranka paschalnego. Grzech, ten psalm mówi, grzech zabiera radość. Grzech zabiera radość. Pokój. Tak mi przebacz, żebym ja na nowo był szczęśliwy i radosny. Żeby grzech mi nie zjadł radości. Żeby grzech nam nie wyjadł radości życia. Dlatego Chrystus zmartwychwstał. Obecnił się w nas. Smutek świadczy o pewnej formie niezbawienia. Wszystkie depresje, które łapią ludzi, to jest działanie złego. Chrystus zmartwychwstały to jest wybuch radości, triumfu nad egoizmem, nad pychą. Znakiem obecności Ducha Bożego jest radość. I tak jak rodzice lubią nie smutne dzieci, ale radosne dzieci, szczęśliwe dzieci, tak samo i Pan Bóg. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem był i skruszonym. Najważniejsza rzecz, żeby być szczęśliwym, to być pokornym. To być pokornym, wiedzieć, że jestem grzesznikiem, ale zatapiać wszystko w płomieniu krzyża, w płomieniu miłosierdzia i pokornie akceptować ten stan, tę drogę, jaką Bóg mnie prowadzi. Pan z wami, w Ewangelii według świętego Marka. Gdy wychodził Jezus ze świątyni, rzekł jeden z uczniów: nauczycielu, patrz, co za kamienie, jaka budowla. Jezus mu odpowiedział: widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, by nie był zwalony. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków, wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiecie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o owym dniu lub godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn Człowieczy, tylko Ojciec. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Oto słowo Pańskie. Izrael całkowicie już wyeliminował Boga, Boga Przymierza, który przychodzi w Jezusie Chrystusie, którego znakiem była świątynia. I Jezus wtedy, kiedy jeden z jego uczniów wyraża podziw nad wspaniałością świątyni, mówi: przyjdzie czas, kiedy z tej świątyni Rzymianie zostają tylko zgliszcza i ruiny, ponieważ ja już stworzyłem z ludzi przez swoje zmartwychwstanie żywe świątynie na cześć Boga Ojca. Od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Drzewo figowe to jest epoka Ojca, to jest symbol, że w Jezusie Chrystusie Bóg Ojciec zrealizował przymierze doskonałe i my już możemy wydawać plony. A drzewa figowego, które plonuje, a plonuje 3 razy w roku, nikt nie wycina, nikt nie niszczy. Jeżeli Bóg Ojciec przez was będzie wyrażał swoją miłość na otoczenia, to otoczenie was nie zniszczy. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Jezus w tej mowie tak zwanej eschatologicznej mówi, że tak jak Izrael popełnił samobójstwo, odrzucając mnie, prowokując zryw powstańczy przeciw Rzymowi, taki będzie, z podobnych przyczyn będzie koniec świata. Koniec świata będzie na skutek w czasach Antychrysta odrzucenia Jezusa Chrystusa. I ludzie rzucą się sobie na gardła. I rodzina ludzka popełni samounicestwienie. To grzech skończy historię tego świata. Jezus mówi: czuwajcie. Co się zawiera w słowie czuwajcie? To pamiętacie? Pamiętacie? W słowie czuwajcie zawiera się: żyjcie świecznikiem. A życie świecznikiem to znaczy żyjcie Pismem Świętym. Już na poziomie odczytania całości Pisma Świętego, tak jak jest na początku Księgi Świętej. Bo na świeczniku było wyrzeźbione drzewo czuwania, migdałowiec. Drzewo czuwania, migdałowiec, to jest, oznaczało zmartwychwstanie. Żyjcie moim zmartwychwstaniem. Niech bierzcie życie z mego zmartwychwstania, a nie chciejcie urządzać na tym świecie, wchłaniać innych, podbijać. Żyjcie moim zmartwychwstaniem. To zdanie, lecz o dniu lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn z dużej litery, czyli Jezus Chrystus jako Syn Boży, tylko Ojciec. Kiedy nastąpi koniec świata? Jak to rozumieć? Misją Syna Bożego było miłosierdzie, 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 jeszcze raz miłosierdzie. A sprawiedliwość jest funkcją Ojca, misją Ojca. Żeby nie zrównać zła z dobrem, musi przyjść sprawiedliwość. To jest funkcja Ojca.